Czcigodni współbracia w biskupim posługiwaniu, drodzy współbracia kapłani, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, i tu z miasta przybyli, z diecezji, z odleglejszych, może i dalekich stron, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie, słyszeliśmy przed chwilą bardzo proste, a jakże ważne pouczenie Jezusa. Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tymi słowy Jezus daje nam do zrozumienia, kto jest na drodze do nieba, pielgrzymując przez tę ziemię. To człowiek roztropny, ten bowiem, który stara się pełnić wolę Bożą, jest przez Jezusa określony człowiekiem roztropnym, który buduje na skalę, a zatem jest to roztropny budowniczy. To jakże ważne dzisiaj dla nas orędzie, bo właśnie roztropnych budowniczych bardzo nam potrzeba. Owszem, są dziś bardzo różnorakie firmy budowlane, które wznoszą domy i bloki całe bardzo fachowo. Powstają domy w krótkim czasie, działają te firmy skutecznie i można w większości z nich już dziś zaufać, jeśli się tylko pieniądze ma, to właściwie u końca bierze się klucz i wchodzi do mieszkania, czy też do domu. Jednak dom nie tylko oznacza mieszkanie, dom nie tylko oznacza budynek z ogrodem. Kiedy mówimy o domu, myśl nasza wybiega rzeczywiście w tę przestrzeń, w której żeśmy się urodzili, wzrastali, albo w tę przestrzeń, którą dzisiaj tworzymy. Ale nade wszystko dom to ta wspólnota osób, wspólnota naszego życia i rozwoju, urzeczywistniająca się pośród wzajemnych relacji, wzajemnych odniesień. Mamy, taty, dzieci, dziś już rzadziej dziadków, ale i takie domy jeszcze są. Niestety, z tymi domami nie zawsze jest dobrze. Bo te domy, jako wspólnoty życia i rozwoju, urzeczywistniające się we wzajemnych relacjach i odniesieniach, to domy, które o wiele trudniej wznosić i budować, którym o wiele trudniej zagwarantować trwałość. Wiele dziś tak rozumianych domów podupada. Wiele się wręcz wali. Znikają dziś nieraz bardzo szybko, jak bańka mydlana. Tyle, co założone. Nawet mimo założenia przed ołtarzem. I nie trzeba nieraz nawet wielkich nawałnic, jak w tych słowach przypowieści Jezusa. Budowane są bowiem dość często na piachu. To bardzo często dzisiaj budowanie na miłości erotycznej, pożądawczej, jak pisze papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est. Na miłości jeszcze niedojrzałej, niedojrzała, niedorosła, nie weszli na poziom miłości agape, miłości darzącej. Nie dorośli jeszcze do tego, by się życiem darzyć, ale już podjęli budowanie. Przy pierwszej lepszej wymianie myśli, przy pierwszej lepszej kłótni, nieraz już od razu myśl: nie dogadamy się, trzeba się rozejść. Pada wiele dziś domów w krótkim czasie, nawet bez wielkich nawałnic, bo budowane na piachu. Bywa też, że wielu nie podejmuje nawet budowania domu, nie zakłada rodziny. To związki przelotne, przypominające raczej namioty, szałasy. Obliczone z góry na to, że nie będą trwałe, czasowe. Potrzeba więc nam bardzo roztropnych budowniczych. Roztropnych budowniczych, którzy będą wznosić trwałe wspólnoty małżeńskie, rodzinne, wspólnoty życia i miłości, wspólnoty życia i rozwoju we wzajemnych relacjach, we wzajemnej miłości. Jeśli tak się rzeczy mają, że wiele domów budowanych na piachu albo wiele szałasów dziś pośród nas, to nie wystarczy, moi drodzy. Nawet najlepsza, najlepiej zorganizowana polityka prorodzinna. Nie wystarczą programy pomocowe. Bardzo potrzeba solidnego przygotowania młodego człowieka do zakładania i do budowania domu małżeńskiego i rodzinnego pożycia. Potrzeba więc przede wszystkim formacji. Z pewnością wiele ma do powiedzenia i szkoła, przygotowanie do życia w rodzinie, tym bardziej Kościół w ramach katechezy, ale też duszpasterstwa narzeczonych. Jednak bardziej jeszcze potrzeba optyki wiary, takiego spoglądania na życie oczyma wiary, a równocześnie używania rozumu w rodzinach już funkcjonujących. Bo to najważniejsze jest to, czego doświadczą ci młodzi ludzie, którzy mają za chwilę budować domy we własnym domu. I najlepsza katecheza, najlepsze przygotowanie narzeczonych, dzieła prowadzone przez Kościół nie są w niektórych momentach już w stanie naprawić tego, co młody człowiek doświadczył w rodzinie. Raz jeszcze powtórzę, potrzeba w tych naszych dzisiejszych rodzinach już funkcjonujących optyki wiary i używania rozumu. Są, owszem, niestety, rodziny dysfunkcyjne, patologiczne, ale zdecydowana większość rodzin w naszym kraju to ciągle nieskażone środowiska życia. Niedobrze się działo, kiedy tu i tam słyszeliśmy o przemocy w rodzinie. Przemoc jest w rodzinie patologicznej. W rodzinie normalnej przemocy nie ma. I takich rodzin jest całe szczęście w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, zdecydowana większość. Tyle tylko, że w części tych rodzin brakuje atmosfery sprzyjającej wychowaniu. Brakuje tego klimatu wychowawczego. Potrzeba więc rodzin, które nie będą odurzać miłością niedojrzałą i ślepą, ale które będą wychowywać miłością dojrzałą, wymagającą. I dlatego tak bardzo potrzeba w tych naszych dzisiejszych rodzinach spoglądania na życie, na codzienność, na relacje między sobą oczyma wiary. I trzeba, to raz jeszcze podkreślam, używać rozumu, aby i w tych naszych rodzinach umieć należycie wartościować. I to się dzieje, jeśli spoglądamy oczyma wiary. Umieć właściwie wartościować, co jest ważne, co ważniejsze i co jest najważniejsze. I to myślę nie tylko na tym poziomie, czy w takim zestawieniu rzeczy przemijające, czyli widzialne, materialne i rzeczy nieprzemijające, duchowe, bo i w ramach tych duchowych spraw musi być pewna hierarchia wartości. I trzeba też używać rozumu, aby mądrze postępować. Po to nam Bóg dał rozum. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Pamiętam z czasów szkolnych lekcje religii, katecheza, wtedy jeszcze w salkach. Mieliśmy proboszcza, który jak czasem przyłapał nas na jakichś psotach, na rozrabianiu, jak to chłopcy, to miał we zwyczaju tak pokazywać nam palcem w czoło. Nie z taką wymową, że głupi jesteśmy, nie. Zawsze mówił, pokazując palcem w czoło, porozum do głowy. Porozum do głowy. Mamy rozum, wielki dar od Boga nam dany, ale dzisiaj nieraz go nie używamy. Czasem dlatego, że jest w nas więcej negatywnych nieraz emocji. Jak emocje, to bardzo często rozum wyłączony. Ale znacznie częściej przydarza nam się bezmyślność. I w moim przekonaniu dla życia rodzinnego, dla dobrego funkcjonowania rodziny, by w niej był klimat sprzyjający wychowaniu, by w niej była zgoda, pokój, miłość wzajemna, rzeczą szczególnie niebezpieczną są dwie rzeczy: niedowiarstwo i bezmyślność. A tego niedowiarstwa dzisiaj jest wiele. Nie dowierzamy. Wierzymy, ale bardzo często w wielu naszych rodzinach ta wiara się kończy w świątyni. Kończy się w świątyni, w niedzielę było się. Różny już jest ten udział w liturgii, a bardzo często jedno wielkie zapomnienie, że się Jezusa w Komunii Świętej wzięło i do domu zaniosło. Tak by się nic nie wydarzyło. Nawet już w Dzień Pański brakuje wspólnej modlitwy i w ogóle modlitwy. Niedowiarstwo przekłada się w wielu dzisiejszych naszych domach aż tak czasem dramatycznie, że mamy do czynienia z deizmem. Czyli z taką wiarą Pan Bóg jest na wysokim niebie, tu jakby Go nie było, jakbyśmy zapomnieli, że On jest Emanuelem, Bogiem z nami i nie żyjemy z Nim na co dzień. Zapominamy o tym, żeby wiązać się z Bogiem, albo wręcz jeszcze bardziej dramatyczny poziom tego niedowiarstwa, to już jest właściwie brak wiary, ateizm, praktyczny ateizm. Żyje się tak, jakby Boga nie było, choć się w niedzielę do Komunii Świętej przystąpiło. I to jest niebezpieczne. To jest jak gangrena dla kształtowania dojrzałego życia małżeńskiego i rodzinnego, ale także ta bezmyślność, Dzisiaj bardzo często jesteśmy do tego stopnia bezmyślni, że chłoniemy jak gąbka, bezwiednie, bezrefleksyjnie to, co świat sączy, nie tylko w mediach. I wtedy poziom zeświadczenia, takiego bym powiedział zeświatowienia, jest tak duży, że trudno wtedy mówić o sobie, o całej rodzinie, że jest chrześcijańska. Potrzeba więc nam w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie nawrócenia, ale powiem nawrócenia nie tylko serca, także nawrócenia umysłu. Może my zbyt mało o tym mówimy jako pasterze, że chodzi także o nawrócenie umysłu, o tą wielką przemianę myślenia. Nie możemy tak dalej płynąć. Jakby w pewnym letargu. Przecież wiemy, że pieniądz to nie wszystko. Wiemy, że nawet wykształcenie, wiedza, rozwój fizyczny w życiu człowieka to nie wszystko. Że przecież jest i rozwój duchowy i ten jest, powinien być na pierwszym miejscu. Wiemy to, ale tak jakby bez rozumu. Bardzo często nie realizujemy tego. Proste doświadczenie można sobie zrobić dla rachunku sumienia. Co czynię na co dzień, w ciągu tygodnia na przykład, dla rozwoju intelektu swego, dla rozwoju też fizycznego, dzisiaj siłownie, dla takiego też piękna, wyglądu, a co czynię dla rozwoju duszy? Ile czasu, ile środków, ile zaangażowania idzie na rozwój duchowy w moim życiu? Tu wyjdzie czarno na białym. Wszyscy też wiemy, my przecież wierzymy w Boga, my chrześcijanie dobrze wiemy, że wszystko od Boga mamy i wszystko od Boga zależy. No to przecież trzeba dbać o jak największą, jak najbardziej zażyłą więź z Nim. Ale czy tak jest? Czy nam na tym zależy? Bezmyślność i niedowiarstwo. Trzeba nam się obudzić. Odniosę się tutaj do refleksji papieża Benedykta XVI w jego książce Jezus z Nazaretu, w drugim tomie, kiedy rozważa zachowanie uczniów apostołów w ogrodzie Getsemani. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale oni posnęli. W komentarzu papież Benedykt XVI, parafrazuję tu jego myśl, nie jestem w stanie tak przytoczyć dosłownie. W komentarzu papież pisze coś takiego. Ospałość i otępiałość uczniów Chrystusa, to najlepszy czas dla panowania mocy ciemności w świecie. Mocne słowa. To są wręcz słowa pośrednio oskarżające nas, że my przez swoją ospałość i otępiałość jakoś przykładamy pośrednio rękę do zła w świecie. Licho nie śpi, mówimy, prawda? Licho ma ułatwione zadanie, kiedy uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, otępiali są w codzienności i ospali. Uśpiony rozum, brak oglądu, spoglądania oczyma wiary. To ta ospałość, a otępiałość, uśpiony rozum. I to jest wtedy najlepszy czas dla panowania ciemności w świecie? Tak, dodajmy, także w naszych rodzinach, sercach. Wtedy brakuje pokoju Bożego i miłości między nami. Musimy odejść od kształtowania życia po swojemu i trzeba wziąć sobie mocno do serca Boże prawo, oczyma wiary spojrzeć na życie, zreflektować swoje postępowanie i nie poprzestawać na dobrych chęciach. Ile razy Cię to dzisiaj słyszy na różnych poziomach. No ale chciałem dobrze, starałem się. Dobre chęci to za mało, moi drodzy. Dobra wola to za mało. Trzeba, tak jak Jezus nam mówi, podjąć wysiłek pełnienia woli Bożej. I dlatego ta wola Boża musi nam być znana. Nie możemy tak bezmyślnie zostawiać tę naszą codzienność i nie baczyć na to, czy coś jest zgodne z wolą Bożą, czy nie. Przykazania Boże. Musimy się do nich odnosić bardzo wiernie. Nie po swojemu interpretować. Trzeba więc mocno, całym sercem podjąć wysiłek życia zgodnego z Bożym prawem. I trzeba Bogu bardziej, jeszcze i bardziej zaufać. Słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu, jakże ważne stwierdzenie proroka Izajasza. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Tą skałą, na której można pewny dom, szczęśliwy i trwały budować, jest sam Bóg. Jest Jezus, którego nam Bóg dał. To do Jezusa trzeba przylgnąć, do Jego Ewangelii, do Jego błogosławieństw, a tym bardziej dekalogu nie wolno nam lekceważyć. Trzeba oczyma wiary sczytywać, rozumem reflektować, jak lepiej i lepiej wdrażać Boże prawo w swoje życie, bo to będzie roztropne budowanie. Będziemy wtedy roztropnymi budowniczymi, gdy będziemy służyć Bogu, gdy będziemy żyć Jego wolą. Przecież święty Piotr to nam zostawił w testamencie. Trzeba nam bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Zwłaszcza, że dziś wielu ludzi źle podpowiada. Przeciwnie do tego, co mówi Boże prawo. Zatem wziąć trzeba sobie w tym naszym życiu rodzinnym, małżeńskim mocno do serca choćby te zasady, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Kto przyjmuje dziecko, mnie przyjmuje. Nie zabijaj. Ciągle też, moi drodzy, trzeba nam wracać do życia świętej rodziny. I to życie świętej rodziny kontemplować. Jakże wymowny jest choćby zapis w Ewangelii świętego Mateusza o pokłonie mędrców ze wschodu. Mam na myśli zdanie na pierwszy rzut oka niewiele mówiące. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. Weszli do domu niezależnie od tego, czy to była szopa, czy grota, bez względu na to, jak bardzo było biednie i wiało chłodem. Ewangelia podpowiada, że Józef z Maryją stworzyli Jezusowi dom. Wspólnotę życia i rozwoju we wzajemnych relacjach. Ewangelia podpowiada, że Józef z Maryją stworzyli Jezusowi dom. Przekazuje, że nie jest ważny stan posiadania i pozycja społeczna, wystawność budynku i sprzętów. Przesłanie jest bardzo czytelne. Dom jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość wzajemna. I takich domów, takich rodzin nam dziś bardzo potrzeba. Bogiem silnych, miłością wielkich. Chodzi o klimat miłości wzajemnej, bycia dla siebie nawzajem. Klimat, który pomaga w rozwoju nie tylko dzieciom, ale i współmałżonkom, a którego często dziś brakuje. Mam na myśli sytuację zaburzeń w dobrze sytuowanych nawet rodzinach, gdy brakuje czasu i ciepła miłości dla współmałżonka i dzieci. Nie ma dobrego słowa dla starych rodziców. Zaniedbuje się w rażący sposób wychowanie. Chodzi o rodziny, w cudzysłowie to mówię, bezduszne, gdzie liczy się nade wszystko stan posiadania, pozycja społeczna, a nie dobro i rozwój duchowy domowników. Zupełnie inaczej było w życiu świętego Józefa i Maryi. I to z ich wzoru czerpali nasi rodzice, nasi dziadkowie. To doświadczenie nasze, ciepłego domu, zawdzięczamy im, że czerpali z tego doskonałego wzorca świętej rodziny i z Ewangelii Jezusa, że żyli według Bożych przykazań, że wpatrywali się w Chrystusowy krzyż i nad ich łóżkiem wisiał obraz Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Święty Józef, do którego tu dziś i nie tylko dziś przychodzimy z modlitwą, prosimy o wstawiennictwo. Ten święty Józef, który tak bardzo za nami oręduje i który jest nam też natchnieniem i wzorcem, on wypełniał Boże prawo z Maryją. Postąpili z Jezusem tak, jak prawo mówili, ofiarowali Jezusa w świątyni. On wraz z Maryją prowadził Jezusa na święta Paschy. Prowadził do świątyni. On też dał swoje życie Maryi najpierw. Narażając całą swoją reputację, dbał o to, żeby nie była ukamienowana i dał Jezusowi swoje życie. Nie tylko w czas ucieczki przed Herodem do Egiptu. Bo kochał miłością darzącą agapę. Święty Józefie, pomóż nam być roztropnymi budowniczymi. Wspieraj nas w budowaniu domów jako wspaniałych wspólnot życia i miłości ugruntowanych na skale. To jest na Bogu, Emanuelu. Amen.